Białoruskie władze najpierw zabrały, a potem zburzyły protestancki kościół w Mińsku. Kościół, którego pastor podczas powyborczych represji w 2020 roku ostro potępił rząd za okrucieństwo i bezprawie. To Łukaszenka i Białoruś. Co tymczasem dzieje się w Polsce? Rządowa prokuratura Ziobry oskarża pastora Chojeckiego, a sąd go skazuje m.in. za krytykę prezydenta. Zaznaczmy, że pastor krytykował na przykład prochińskie działania rządu. Skąd Zbigniew czerpie inspiracje? Czy w Polsce mniejszości będą wkrótce prześladowane tak jak na Białorusi? O tym porozmawiamy w pierwszej części programu, a w drugiej części dlaczego młodzi odchodzą z kościoła? Ksiądz Górzyński komentuje. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Eunika Żuk, zapraszam. Witamy serdecznie i czekamy na Wasze głosy i komentarze. Na bieżąco będziemy się z nimi mierzyć, a ze mną w studio pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam Cię serdecznie.
Witam Ciebie i Państwa również bardzo serdecznie.
Chodzi o Kościół protestancki Nowe Życie. Jakiś czas temu został nam odebrany, potem został splądrowany, a teraz jest zniszczony. Jest niszczony właśnie teraz na naszych oczach. Zobaczcie, jedzie tam traktor, wszystko, co było naszą świątynią, jest teraz w ruinie. Przekazał słowa pastora kościoła Wieczysława Hanczarenki, portal Pozirk. To rzeczywiście przejmująca relacja pastora tego kościoła. Ale do ciebie pytanie na początek. Ty jesteś, można powiedzieć, w analogicznej sytuacji, tylko nie zburzyli ci kościoła, ale skazali cię na ograniczenie wolności.
Próbują zburzyć reputację i zamknąć telewizję.
Może to jest
kościoła.
Dopiero pierwszy etap niszczenia, ale jesteś na celowniku państwa. Dlaczego twoim zdaniem władza, tutaj mamy Białoruś, tutaj mamy Polskę, tak bardzo, można powiedzieć, nęka, czy prześladuje nawet, tak jak w przypadku białoruskiego kościoła, protestanckie niezależne wspólnoty? Czy te protestanckie wspólnoty mają coś niezwykłego, co wadzi władzy, czy to chodzi po prostu o jakieś niezależne wspólnoty religijne?
Właśnie tak odczytuję taką nienawiść i prześladowanie ze strony przeróżnych dyktatur czy sługusów tych dyktatur. To jest dowód, że Jezus żyje i działa. Wbrew, można powiedzieć, no tego, że to smutne, nie? Że oni prześladują, ale gdybyśmy nic nie znaczyli, zobaczcie, że ani protestanci nie są jakąś dominującą siłą na Białorusi, a już na pewno nie w Polsce, nie? A zobaczcie, z jaką nienawiścią, z jaką determinacją zarówno siłowe organy państwa katolicko-komunistycznego, jak prawosławno-komunistycznego, nie? Zobaczcie, z jaką nienawiścią traktują protestantów. To znaczy, że coś w tym, co robimy, w tym, co mówimy, coś w nas jest takiego, co powoduje, że dyktatorzy się nas boją. No, myślę, że to nie chodzi o nas ludzi. To chodzi o Jezusa. Dlatego, tak jak powiedziałem, moim zdaniem to jest pośredni dowód, że protestanci, odwołując się do Biblii, sola scriptura, tylko Pismo Święte, nie? Odrzucają nauki teologiczne różnych tam, czy katolickich, czy prawosławnych teologów i mówiąc, to Jezus jest naszą mocą. Jezus zmartwychwstał. Jezus żyje. Jezus zbawia dzisiaj. Jezus zmienia dzisiaj. Że to przesłanie dla Ziobry, Kaczyńskiego, Łukaszenki, Putina, Xi Jinpinga, to jest coś, co im spędza sen z powiek.
Ale
i
uważasz,
zobaczcie, że ci, którzy tam no, mówią, co wy tam z tym Jezusem, po co religia w polityce, zaraz będziemy o tym mówić, to zobaczcie, no to dlaczego Łukaszenka, dlaczego Ziobro, Kaczyński, dlaczego tak nienawidzą protestantów?
Ty to wiążesz z tym, co głosisz o Jezusie, ale z drugiej strony jest też ten aspekt polityczny, bo zarówno pastor Kościoła Nowe Życie, tak jak i ty, krytykujecie władzę i to ostro. Pastor Hanczarenko ostro potępił te powyborcze bezprawie rządu Łukaszenki.
No, strzelanie do ludzi, pałowanie ludzi, aresztowanie kobiet, mężczyzn na masową skalę, tak jak Łukaszenka, czyli ta prawosławno, znaczy bardziej to tam z całym prawosławiem nie miał nic wspólnego, ta moskiewska część cerkwi plus komuniści, no tak się rozprawiali z demonstrującymi, z ludźmi, którzy chcieli wolności, jakichś swobód obywatelskich na Białorusi. No i pastor Hanczarenko bardzo jasno, zdecydowanie to potępił. U nas ja potępiałem ten zwrot prochiński i prorosyjski Dudy i PiSu. I za to też przecież mam prokuratora i wyrok.
Czyli jest jakby z dwóch stron. Nie podoba im się to, co głosicie o Jezusie. Niezgodne jest to z doktryną Kościoła katolickiego w Polsce czy doktryną Kościoła prawosławnego na Białorusi, a także wasze zaangażowanie, można powiedzieć, polityczne.
Ale... No bo z zaangażowania na rzecz Jezusa, czyli prawdy, bo Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem, nie? Możecie sobie sprawdzić Ewangelię Jana, 14 rozdział, 6 werset. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nie? W innym miejscu też w Ewangelii Jana Jezus powiedział, że to prawda was wyswobodzi, że będziecie żyli w kłamstwie, a komunizm, katolicyzm, cerkiew moskiewska to jest największe kłamstwo. Nie? Oni się zresztą razem już, wiecie, hołodupki hop do kubki, nie? Że już jest, że tak powiem, ta zmluwa, światowa zmluwa katolicko-komunistyczna i o tym wielokrotnie mówiłem, przed tym przestrzegałem. Oni boją się ludzi, którzy nie boją się mówić prawdy. Bo ta prawda będzie oczywiście, no, najważniejsza sprawa zbawienia, że tam sakramenty tych wszystkich kościołów, te ich teologie, zabobony, to wszystko jest, że tak powiem, do niczego, bo tylko żywy Jezus zbawia za darmo.
Za to już mógłby się pójść do więzienia, zgodnie z nowelizacją ustawy, którą przygotowuje suwerenna Polska.
To ja wiem, to przecież myślę, że
można,
ja nie wiem.
Nie można krytykować nawet dogmatów katolickich,
także
tradycji.
To ja wiem, ale czekaj jeszcze tylko do końca. Że my mówimy prawdę w najważniejszej sprawie, czyli tu, gdzie się bój między siłami ciemności i siłami światła, nie? Czyli sprawa o dusze ludzkie, zbawienia, ale teraz ludzie wyzwoleni przez Jezusa Chrystusa, oni mają odwagę mówić prawdę we wszystkich aspektach życia społeczno-politycznego. I oni tam może w Boga nie wierzą, ci tam Ziobro, Kaczyński czy Łukaszenka, ale...
Wydaje się, że wierzy, no jest katolicy.
No czekaj, to pozwól, że skończę zdanie. Ale na pewno boją się tych społeczno-politycznych skutków protestantów. To znaczy, że oni będą odważnie mówić prawdę w dziedzinie polityki. Będą krytykować władzę, nie będą się bać. Oczywiście nie wszyscy protestanci, bo ja rozmawiałem z białoruskimi protestantami i oni mówią, nie, u nas jest wolność religijna. Co ty mówisz, że jest jakieś prześladowanie protestantów? Jak władzy nie krytykujesz, to możesz se odprawiać, robić co chcesz. No tak mówili. Zobaczcie, jak wytresowani już byli.
O zmianach w prawie Białorusi odnośnie organizacji religijnej zaraz powiemy, bo tam też są różne zakusy, żeby tę wolność ograniczyć, ale jeszcze jakby ktoś myślał, że tylko ten polityczny aspekt nie podoba się władzom Białorusi, jeśli chodzi o Kościół Nowe Życie, to jak czytamy na portalu telewizji Bielsat, już od początku lat 2000 władze usiłowały usunąć wspólnotę ze swojej siedziby. W 2005 Nowe Życie zostało pozbawione prawa do użytkowania gruntu, na którym stał ten kościół. W 2009 wspólnota straciła prawo do własności budynków, a teraz władze stwierdziły, że teren jest potrzebny pod budowę nowej szkoły i rzeczywiście pomimo sprzeciwu wiernych, pomimo modlitw, pomimo starań, na oczach wiernych, można powiedzieć, na oczach pastora, ten budynek został zburzony.
Ja myślę, że ten Kościół Nowe Życie i pastor Hanczarenko to jest przyszłość Białorusi. Oni dzisiaj wydaje się, że przegrali, no bo ich wypędzili z kościoła, z budynku, ale kościół przecież to nie budynek, nie? To ludzie i ci ludzie widać, że dalej się gromadzą, dalej się modlą do Jezusa, dalej głoszą Ewangelię, także ja jestem przekonany, że to oni, podobnie jak my, tu w Polsce w walce z katokomuną Ziobry i Kaczyńskiego, to my wygramy. to my wygramy. Tak jak myślę, że i oni. Dzisiaj im zabierają tam majętność, wyganiają ich z ich ziemi, którą sobie wcześniej tam kupili, zbudowali ten budynek. Jeśli byście otworzyli list do Hebrajczyków, to znajdziecie tam dokładnie to samo. I tam autor mówi, z radością przyjęliście grabież waszego mienia, stając właśnie przy tych, którzy odważnie stoją przy Jezusie Chrystusie. Że te prześladowania chrześcijan były od 2000 lat. No zawsze to tam prezydent Czop by mówił, a mówimy od 2000 lat. Tak, od powstania chrześcijaństwa zawsze są siły różnych reżimów, które próbują zniszczyć świadectwo o Jezusie Chrystusie. No a Jezus wygrywa. No i co tu poradzisz? No? Ziobro, przegrasz. Kaczyński, przegrasz. Łukaszenka, przegrasz. No i tyle.
Odnośnie projektu zmiany ustawy o wolności sumienia i organizacji religijnych na Białorusi, to jak podaje Biełsat, ten projekt zakazuje między innymi używania jakichkolwiek symboli innych niż symbole religijne w miejscach kultu oraz działalności organizacji religijnych skierowanych przeciwko suwerenności Białorusi, jej porządkowi konstytucyjnemu i harmonii obywatelskiej.
No to na przykład jakby w kościele chcieli flagę Ukrainy wywiesić. Nie?
No właśnie.
Albo tą flagę białoruską, tą przez opozycję.
No
to już jest przestępstwo. To już jest przestępstwo. I tak dalej. Ale tu jeszcze chciałem pokazać dowód na to, że nie tylko działalność społeczna czy polityczna pastorów czy chrześcijan ewangelicznych, odważnych chrześcijan ewangelicznych, bo są też tchórzliwi chrześcijanie ewangeliczni, ona spotyka się z tym zamachem na wolność na Białorusi, bo tam nie można już robić ewangelizacji poza budynkami kościelnymi, tak ogólnie,
w tej nowej projekcie.
Ustawie, nie? Czyli zobaczcie, widać, że im już ewangelizacja przeszkadza, bo oni już zrozumieli, zresztą dawno to już i Stalin wiedział, że właśnie chrześcijaństwo takie odważne, no to jest klęska komunizmu, nie? Dlatego trzeba zniszczyć chrześcijaństwo protestanckie, ewangeliczne, nie? Sprawić, żeby ono stało się takie uległe, zastraszyć je. Stąd pastorzy, którzy zeznawali na moim procesie, mówili, że to, co robi Ziobro, to, co robi sąd, to jest próba zastraszenia polskich pastorów protestanckich, że to jest efekt mrożący. Nie? I to mówili pastorzy, którzy, no, że tak powiem, w swoich wyznaniach są wysoko w doświadczeniu i pozycji społecznej, mówię o pozycji w kościele, i oni to mówili pod przysięgą. Pod przysięgą składali zeznanie, mówili prawdę. Znaczy to oczywiście tam ta przysięga nie ma tu znaczenia, bo ci pastorzy mówią prawdę wszędzie. I w sklepie, i w sądzie, i w kościele, i tak dalej. Mówili, że to jest próba zastraszenia, że to jest próba wywarcia tak zwanego efektu mrożącego, że już nikt nie będzie krytykował pisowskiej władzy czy biskupów katolickich i ich zabobonów fałszywych, bezbożnych, bluźnierczych dogmatów, mszy, sakramentów i tak dalej. Oni na to liczą. Pytanie, czy my, protestanci, się rzeczywiście na to zgodzimy? To jest pytanie do polskiej społeczności ewangelicznej, zarówno też w kręgach katolickich, bo tam są partyzanci przecież protestanci.
Artykuł 196 Kodeksu Karnego Polskiego, czyli o obrazie uczuć religijnych, on wydaje się być, tak z zewnątrz, takim artykułem, który chroni wyznanie.
No katolickie.
Ale no nie ma tam powiedziane, że
no jak nie ma, jak ma.
Katolików.
No to zobacz, jak pastor krytykuje obmierzłość dogmatów i nauk katolickich, bałwochwalstwa, tak, to bluźnierstwa, to pastor jest skazany, a nie bluźniercy. Także wiadomo, że chodzi o ochronę rzymskiej instytucji, a nie Kościoła Jezusa Chrystusa. No.
W tym momencie jakby środowisko Ziobry, ono idzie po to, żeby ochronić chrześcijaństwo.
Nie. Ono sobie mordę wyciera chrześcijaństwem, a z chrześcijaństwem nie ma nic wspólnego. Ziobro i jego prokuratura zwalczają, nękają chrześcijan w Polsce. Taki jest stan faktyczny, a nie żadna tam obrona.
Wracamy do Mińska, na Białoruś, ponieważ chcemy Państwu pokazać te zmiany w ustawie o związkach religijnych, jakie tam są planowane i czy możemy zobaczyć w krzywym zwierciadle, do czego mogą doprowadzić takie zapędy można powiedzieć, autorytarne. Ponadto do listy przypadków, w których organizacja religijna może zostać zlikwidowana, dodano niezgodność z głównymi kierunkami polityki wewnętrznej i zagranicznej reżimu oraz koncepcją bezpieczeństwa narodowego. A. Czyli rzeczywiście, tak jak mówiłeś o tych chrześcijanach z Białorusi, że jak nie krytykujesz władzy, to możesz być chrześcijanem. A jak coś ci się nie podoba we władzy, w polityce partii rządzącej, no to już wtedy nie możesz tego robić.
Tam jest taki projekt, żeby nie tam sąd, wiecie, bo to jeszcze by tam trochę w czasie, by się można gdzieś odwoływać, tylko będzie taki urzędnik, taki jakby komisarz polityczny do spraw kościołów, który będzie mógł swoim dekretem zdelegalizować każdy kościół, ukraść mu majętność i tak dalej, i tak dalej. Przypominam, że kiedy rozpoczął się mój proces, to pierwszy wniosek strony oskarżycielskiej był, żeby mnie wysłać do psychiatryka i konfiskować sprzęt telewizji Idź Pod Prąd, to przecież czysta Białoruś. Psychuszka i nacjonalizacja.
Drodzy Państwo, co dalej?
Sędzia na to patrzył i widział, o co im chodzi, a jednocześnie skazał mnie.
Ponadto dystrybucja literatury religijnej poza miejscami kultu będzie zabroniona, podobnie jak jej wprowadzanie do bibliotek instytucji edukacyjnych. I tutaj już katolicy biskupi się boją, a także prawosławni pytają, czy Biblia i inne święte księgi zostaną wycofane z bibliotek uniwersyteckich?
No już im się tam żadna krzywda nie stanie. Mówię o tych różnych biskupach, tych cerkwi moskiewskiej czy cerkwi rzymskiej. Oni tak niby jako się tak ubierają się w szatki dzisiaj obrońców wolności, ale w rzeczywistości kolaborują z reżimem i oczywiście jest napięcie pomiędzy tam kościołem prawosławnym a kościołem katolickim, no już tam około 1000 lat, schizma i tak dalej się podgryzają. Ci mówią, że Konstantynopol to jest to prawdziwe cesarstwo, ci mówią, że Rzym to prawdziwe cesarstwo. Podział jest polityczny, praktycznie teologicznie oni się tam niewiele różnią. Zbawienie jest przez uczynki i sakramenty w obu tych religiach. Ale chciałem jeszcze zwrócić uwagę na nie tylko to, że no Biblię nawet trzeba by wyrzucić z bibliotek, ale jest zakaz spotkań religijnych w prywatnych domach. Zobaczcie.
I to przede wszystkim uderza w
protestantów. I to jest oczywiste, że to w protestantów. Protestanci są dość rozproszeni, mają takie bliskie więzi, często spotykają się w domach na modlitwę, wspólne czytanie Biblii i to będzie teraz przez reżim zakazane. Reżim na razie białoruski, a myślę, że Kaczyński tam i Ziobro zerkają, może by co skopiować.
No właśnie, i tutaj pytanie już na koniec tego wątku. Co zrobić, żeby Polska nie poszła tą stronę Białorusi?
No, przede wszystkim informować. To zrobili pozytywiści w XIX wieku i wygrali. I to my zrobimy dzisiaj i też wygramy, jeśli pójdziemy tą drogą. Głoszenia prawdy, wskazywanie na źródło prawdziwej wolności. Nie konstytucja nas ochroni, bo mamy konstytucję i pisowski reżim. No i co? Jajco, nie? I nic, konstytucja nam nic nie pomogła, nie? Sobie tam ten Wałęsa jakieś pan tytuła, utytuła jakieś takie latał, kompromitował się i co? Nic, nie? My musimy obudzić Polaków. My musimy przez informowanie o prawdzie, to Jezus powiedział, prawda was wyzwoli, prawda we wszystkich aspektach. Przede wszystkim prawda o kościele rzymskim, który, można powiedzieć, ryje berety Polakom od kilkuset lat. Ten kościół, który zdradził Jezusa w czasie reformacji po soborze trydenckim. On oszukuje, zwodzi jezuici, inne zakony są na szpicy tego zwodzenia Polaków. I dopóki nie, że tak powiem, Polacy nie sięgną po prawdę, po wyzwolenie w Jezusie, no to będą właśnie takim narodem, którym będą rządzić feudałowie. Będą rządzić przeróżne dyktatury. To jest oczywista oczywistość. Tak można spojrzeć na historię narodów. Tam, gdzie ludzie zwracali się do Jezusa Chrystusa, tam zaraz zrzucali dyktatury. I koniec. Nie ma innej drogi.
Katka pisze, nasi widzowie, za uśmiech podczas mszy Ziobro zapowiada 2 lata więzienia. Coraz mniej katolików odważy się na mszę pójść. Będzie wiernych coraz mniej w kościele rzymskokatolickim.
Oczywiście sarkazm. Im wiernym nie potrzeba, im trzeba władzy i pieniędzy. Biskupi
ale
się dogadają.
Władzy.
Ale jak ludzie będą zastraszeni, nie będą zorganizowani przez pastorów protestanckich, to władza będzie dalej mogła robić, co chce, tak jak na Białorusi.
Mamy super czatowicza Krzysztofa B. Dziękujemy serdecznie. I również Marcina Szczygła i Piotra Kwiatkowskiego.
Dziękujemy
za wasze wsparcie.
To jest dla nich sól w oku, bo każdy reżim chce, można powiedzieć, za pomocą albo kija, to co robią na nas, nie? Że próbują nas zastraszyć, nie tylko tym procesem, tam prokuratura różne inne brzydkie rzeczy nam robi. Kiedyś w Wolnej Polsce o tym porozmawiamy. Teraz podobno już zaczęli w lubelskiej prokuraturze przesłuchiwać tych prokuratorów, którzy nękali Giertycha. No ale to tam, wiecie, no, interesujące, może to się coś już... zaczyna, także oni będą próbowali nas zniszczyć, a wy jesteście, no wy macie odpowiedzieć, po pierwsze słuchając, podając dalej nasze programy, nie? Ale też wspierając finansowo, bo oni albo próbują zastraszyć, albo przekupić. To, co mówili ci białoruscy pastorzy, jak nie krytykujesz władzy, to wszystko możesz. Nie ma źle, nie? No to oni, że tak powiem, już jakieś konfitury od władzy dostali, nie? Teraz tam karnoscy podobno płaczą, że ojej, ola Boga, 5 melonów przytulili, mają na koncie dochodu ze swojej tej gazetki, która tam 150 czy ileś milionów dostała w reklamach ze spółek państwowych, nie? I także stąd wiemy, no skąd te 5 milionów, a oni biedni, a oni biedacy, a oni nie mają, oni tam jeszcze i tak dalej, nie? Nasza niezależność finansowa, to, że ty nas wspierasz, to jest jeden z największych, można powiedzieć, wyzwań dla reżimu Kaczyńskiego i Ziobry. Nie umieją sobie z tym poradzić. Próbują, zablokowali nam konta, próbują nas zdyskredytować, nazywają nas w swojej telewizyjce, tej publicznej tajemniczą sektą z Lublina, żeby ludzi przestraszyć i tak dalej, i tak dalej. A wy się trzymacie przy prawdzie, przy nas. No to dziękuję wam. No. I musimy biec dalej, no bo co? Wolna Polska dalej czeka. No tutaj nikt za nas tego nie zrobi.
Biegniemy dalej z następnym tematem. Kościół wolny od polityki to inicjatywa, której patronuje m.in. dominikanin ojciec Paweł Górzyński. Pokażmy fragment klipu promocyjnego tej inicjatywy i za chwilę przejdziemy do nowych gości. Porozmawiamy o tym, dlaczego młodzi odchodzą od kościoła, nie tylko młodzi, ale Polacy. Prosimy bardzo.
Prawo świeckie nie może od nas wymagać tyle samo, co boskie.
Politycy i duchowni mieli dość czasu, aby zadbać o autonomię państwa i kościoła.
Zacznijmy od nich tego wymagać.
Trefną talię kart można wymienić.
Nie musimy grać tymi, które od lat są znaczone.
Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.
Odrębność władzy świeckiej i religijnej jest dobra dla wszystkich.
Kościół wolny od polityki.
Wolności obywatelskie zagrożone w Polsce. Sprawa Pawła Chojeckiego, pastora sądzonego za słowa, toczy się już 4 lata. W najnowszym numerze magazynu Idź Pod Prąd podsumowujemy najważniejsze wydarzenia i wypowiedzi wokół procesu. Jak wygląda państwo bez wolności obywatelskich? Wywiad z Ujgurami o zbrodniach dzisiejszych komunistycznych Chin. Piotr Setkowicz w tym numerze przedstawia kolejne fakty z życia Marcina Lutra oraz dzieje reformacji w Polsce. Piszemy również o upadku mitu Jana Pawła II oraz o komunistycznej zbrodni na założycielu oazy, księdzu Franciszku Blachnickim. To i nie tylko to w nowym numerze magazynu Idź Pod Prąd. Szukajcie w Empikach, kioskach Ruchu i salonach Garmont.
W drugiej części programu jest oczywiście nadal z nami pastor Paweł Chojecki, ale również poseł Paweł Poncyliusz, wiceprzewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej. Witamy, panie pośle.
Dzień dobry pani, witam państwa.
Dzień dobry, amen. Witamy. Jest z nami też, są z nami też przedstawicielki młodego pokolenia, Dominika Fałek, tegoroczna maturzystka, oraz Olga Machała, działaczki, tak, działaczki Fundacji Młodzieżowej Twój Ruch. Witamy was serdecznie.
Dzień dobry.
Drodzy państwo, tak, witamy i też czekamy na wasze oczywiście głosy. Piszcie nam kontakt@idźpodprąd.pl, a także na czacie, na YouTubie i w mediach społecznościowych. A my przechodzimy do raportu CBOS z ubiegłego roku. Wynika, że młodzi odchodzą z kościoła, bo po prostu w Boga nie wierzą lub są agnostykami, czytamy na Wirtualnej Polsce. Tak twierdzi co trzecia Zetka. Wywiad z ojcem Pawłem Górzyńskim, dominikaninem, jednym z inicjatorów projektu społecznego Kościół Wolny od Polityki, przeprowadziła Anna Klimczyk. Nastolatkowie wskazują, że nie podoba im się chociażby, że zambony przekazywane są homofobiczne treści oraz tuszowanie przez Kościół afer pedofilskich. Uwikłanie kleru w politykę to powód odchodzenia od Kościoła starszych pokoleń. I rzeczywiście coraz mniej, już mniej niż 1/3 Polaków chodzi do kościoła, a tylko 13% bierze udział w mszy. To jest raport Instytutu Statystyk Kościoła z 2021 roku. Panie pośle, czy jako Platforma Obywatelska macie konkretny program zmian, które powinno się wprowadzić, żeby władza nie była w takim sojuszu z Kościołem katolickim, w jakim jest obecnie?
Dobrze państwo wiecie, że część takiego łączenia ołtarza z tronem, bo tak się to mówiło w dawnych czasach, dziś już króla nie ma, więc tronów nie ma, ale za to jest władza cywilna, to jest kwestia pewnej praktyki, jaka jest uprawiana tak po stronie kościoła, parafii, instytucji kościelnych, jak i z drugiej strony polityków, którzy myślą, że dzięki temu, że jak sfinansują tam kolejne inicjatywy kościelne, czy dadzą na naprawę dachu, czy dadzą na fotowoltaikę w parafii, to z tego powodu przybędzie im głosów. Więc to nie jest kwestia dzisiaj szukania jakichś szczególnych regulacji, no, które musiałyby być w jakikolwiek sposób opresyjne wobec tej sytuacji, w jakiej znajduje się dzisiaj Kościół katolicki, który no jest promowany przez różnego rodzaju państwowe instytucje, tylko to jest kwestia wypełniania wprost zapisów z konkordatu. Co się należy w ramach konkordatu Kościołowi katolickiemu, to uważam, że należałoby to pozostawić. Natomiast odciąć wszystkie takie patologiczne relacje na zasadzie, że ktoś z kimś siada, przysłowiowa osoba duchowna z przysłowiowym politykiem i dogadują, ile to pieniędzy, że tak powiem, z różnych programów będzie kierowane do wszelkich szczebli instytucji kościelnych. I to jest tak naprawdę dzisiaj podstawa, czyli wystarczy, że politycy po prostu będą tylko i wyłącznie wykonywać literę prawa i już ta relacja między Kościołem a polityką będzie się rozluźniała albo będzie się sprowadzała do tego, co być powinno. Natomiast dzisiaj nie mamy gotowych jakichś ustaw, które by jeszcze to ściślej regulowały. Jest co prawda dyskusja wśród środowisk partii demokratycznych, czy należy wypowiadać konkordat. I są tacy narowiści politycy, którzy mówią tak, to wypowiadajmy konkordat. Natomiast kiedy używają argumentów na poparcie tej tezy, to zazwyczaj właśnie opiera się to na takiej praktyce w takich relacjach prawie że międzyludzkich, a nie tego, co wprost z konkordatu wynika.
To ja jeszcze, jeśli mogę, no, spróbuję jednak stanąć po stronie tego, żeby Rzeczpospolita Polska wycofała się z tej umowy międzynarodowej z państwem watykańskim, bo ona jest niezgodna z konstytucją, ponieważ uprzywilejowuje Kościół katolicki w stosunku do innych kościołów. Czy chce pan przykładów?
Nie, że tylko panu powiem, że jednocześnie do konkordatu mamy też porozumienia z innymi dużymi kościołami.
A co z małymi?
Reprezentatywnymi.
A co z małymi? Według konstytucji wszyscy mają równe prawa w RP.
Proszę bardzo, to oczywiste.
No, No to właśnie. Pan się powołał, że kilka dużych kościołów się też dogadało z państwem, a małe kościoły są dyskryminowane. No to jak? Gdzie tu równość? Gdzie platforma, która rzekomo staje po stronie najsłabszych?
Ale pan chciałby, żebym ja dzisiaj wypowiadał konkordat kościołowi katolickiemu, czy chciałby pan, żeby podpisywać z małymi kościołami, z jakimiś związkami wyznaniowymi równoległe porozumienie, bo nie bardzo rozumiem, w którą stronę pan żegluje.
To pytamy pana jako polityka jednej z największych sił opozycyjnych, jak chcecie doprowadzić do stanu, by kościoły w Polsce nie były ani uprzywilejowane, ani dyskryminowane. To panu płacą za to, żeby pan wiedział, jak to zrobić.
Po pierwsze, jeszcze raz powtarzam, większe kościoły, które są reprezentatywne, bo zgadzamy się co do tego, że inaczej rozmawiamy ze związkiem wyznaniowym, który w skali polskiej ma, nie wiem, kilka tysięcy, 2-3 tysiące obywateli, a inaczej rozmawiamy z kościołem katolickim, z kościołem prawosławnym, czy ze zborem augsburgsko-reformowanym, gdzie liczba wiernych jest dużo większa i z tego punktu widzenia bardziej interesujemy się, chociaż ja nie unikam tego, żeby inne związki wyznaniowe miały swoje prawa, tylko pan dobrze wie, że dojdziemy do absurdu, w którym będziemy kościół jakiegoś potwora spaghetti, chyba to się tam jakoś tak nazywało, będziemy traktować też jak związek wyznaniowy, więc jeżeli traktujemy
jednak pewne rzeczy na poważnie. Ja mówię o kościołach, poważne, które są legalnie zarejestrowane. Kościół, pan celowo, chwileczkę, panie pośle, dokonał pan nadużycia, które...
Kim pan jest, bo ja nie pana nie znam w ogóle.
Uwaga, przepraszam, to ja uzupełnię. Pastor Paweł Chojecki...
Pan na mnie krzyczy, nie wiem dlaczego.
Nie krzyczy.
Mówię spokojnie, ale stanowczo.
Współprowadzącym, jest pan, nie wiem, współprowadzącym, pan jest przedstawicielem tej młodzieży, czy pan jest, nie wiem, kim, przepraszam.
Młodzieży nie, podobnie jak pan też nie jestem przedstawicielem młodzieży.
Ja wytłumaczę, panie pośle, jesteśmy w telewizji Idź Pod Prąd, a pastor Paweł Chojecki jest
redaktorem naczelnym
telewizji Idź Pod Prąd.
Nie rozumiem, że tak jak ojciec dyrektor w Radiu Maryja, tak, pan, że tak powiem,
tak, dokładnie, ale wróćmy.
Stopy zaczyna skakać do gardła.
Już się pan poseł zorientował, że jestem pastorem i to trzeba było research zrobić sobie przed wystąpieniem w programie, ale wróćmy merytorycznie. Od pytania o równość kościołów, które są legalnie zarejestrowane i działają w polskiej przestrzeni publicznej, przeskoczył pan do absurdu, czyli do kościoła spaghetti. Ja chciałbym się trzymać faktów. Są kościoły zarejestrowane, małe. I dlaczego Platforma... Chwileczkę, dokończę. Dlaczego Platforma, tak jak pan mówi, inaczej chce rozmawiać... Chwileczkę, no to mówimy o systemowych. Dlaczego pan...
Boję się, że to nie w ogóle się nie dogadamy, jeżeli pan...
Dlaczego pan mówi, że inaczej będzie rozmawiał z kościołami katolickimi, z kościołem katolickim czy luterańskim, a inaczej z kościołami, które mają 2-3 tysiące wyznawców. Na czym ma ta inność polegać?
Już panu odpowiadam. Tak jak w wielu innych sferach życia publicznego, inaczej inne można powiedzieć, jest traktowanie przez państwo. Inaczej państwo widzi organizacje, które zrzeszają setki tysięcy, niż te organizacje, które zrzeszają, nie wiem, 1000 osób czy 5000. No tak to już jest, że ta liczba swoje robi. Natomiast jeżeli pan, nie wiem, jaki kościół pan reprezentuje, który jest niedowartościowany pana zdaniem w polskim, w relacjach z państwem, może to, nie jestem tego, od tego specjalistą, może po prostu trzeba zgłosić się do MSWiA,
państwo
czegoś oczekujecie.
Według mojego rozumienia konstytucji i ustroju demokratycznego, państwo stoi na szczególnej straży praw słabszych, a pan prezentuje logikę, że trzeba stać na straży silniejszych. Czy dobrze się rozumiemy?
Znaczy, myślę, że pan źle rozumie konstytucję. Pan łapie się za szczegół i próbuje tym objąć wszystko. Pan dobrze wie, że konstytucja jest tylko pewnym prawem kierunkowym, natomiast jak w szczegółach to wygląda, pokazują ustawy. Jeśli pan uważa, że któraś ustawa właśnie opisująca relacje państwo-związki wyznaniowej łamie konstytucję, proszę złożyć wniosek do Trybunału Konstytucyjnego i zostanie to rozstrzygnięte. Ja nie znam takich przypadków, aby Trybunał Konstytucyjny od tej strony rozstrzygał jakieś sprawy i żeby ktoś się skarżył, że jest można powiedzieć szykanowany.
Mówimy o władzy obecnej, tylko o projektach Platformy Obywatelskiej. Jak Platforma Obywatelska chce...
W tej kwestii nie ma żadnego.
Jak Platforma Obywatelska chce doprowadzić do równego traktowania wszystkich kościołów zarejestrowanych w RP w taki sam sposób? To jest moje pytanie, proste.
Ja panu prosto odpowiadam. Dziś mamy problem z tym, że Kościół katolicki ma nadreprezentatywność nie z punktu widzenia konkordatu, tylko z punktu widzenia takiej praktyki ludzi i relacji między osobami duchownymi Kościoła katolickiego a politykami, którzy liczą na to, że zyskają coś politycznie czy wyborczo. I to jest jakby dzisiaj przestrzeń. Nie zajmuje się, że tak powiem, rozwiązywanie wszystkich problemów świata. Pan wybaczy, ale aż tak omnipotentny nie jest.
Przejdźmy do tematu lekcji religii w szkołach, ponieważ ojciec Górzyński również krytykuje te lekcje. Z raportu CBOS wynika, że w 2010 roku 93% badanych nastolatków uczestniczyło w lekcjach religii. W 2018 było to już 70%, a w 2021 tylko 54%. I mam pytanie do przedstawicielek młodego pokolenia. Jaki jest stosunek nastolatków, waszych rówieśników do lekcji religii? Dlaczego chodzą, dlaczego nie chodzą? Olga Machała.
Z moich obserwacji i z, powiedzmy, obserwacji kręgów moich znajomych, których, powiedzmy, krążę, którymi się otaczam, no to widzę, że osoby, które chodzą na religię, to są osoby jedynie, których trzyma to, że no, rodzice ich nie chcą wypisać. Nie są to osoby, które same chętnie na to chodzą i nie są to osoby, które traktują na poważnie to, co tam się mówi. Myślę, że to wynika z pewnego załamania autorytetu Kościoła, ponieważ jeśli przez tak długi czas był, powiedzmy, ten autorytet tylko podbijany bardziej i powiedzmy, że w pewien sposób nie traktowano ludzi, którzy tam pracują, księży, nie traktowano jak ludzi, tylko jak, powiedzmy, jakieś stworzenia...
uprzywilejowane.
Nie będące też pod pewnym stopniu, nadal będącymi ludźmi. To wydaje mi się, że tym mocniejsze było to załamanie, kiedy młodzi ludzie zauważyli, że ich ideał przedstawiany totalnie różni się od rzeczywistości, od tego, co tak naprawdę się dzieje.
Dominika Fałak, a ty jakie są twoje obserwacje dotyczące lekcji religii w szkołach? Jak twoi rówieśnicy na to reagują?
Ja mogę powiedzieć podobnie jak do Oli. Większość uczniów, którzy uczęszcza na lekcje religii, są uczniowie, którzy nie skończyli jeszcze 18 lat i którym rodzice każą chodzić na te lekcje, ale już w trzeciej, czwartej klasie, kiedy mogą ponosić sami odpowiedzialność za swoją edukację, wypisują się z religii. Myślę, że główną przyczyną jest dlatego, że mało jest już wierzących młodych ludzi w Boga. Myślę, że główną przyczyną jest instytucja Kościoła katolickiego, który obrzydził im Boga tym, co robi. I młodzi ludzie po prostu uciekają od tego. Chociaż też może być jedna z kwestii, że po prostu jest to dodatkowa lekcja, która nie jest dla nich ciekawa i nie chcą w niej uczestniczyć.
Według badania CBOS-u w niektórych miastach ponad 80% uczniów szkół ponadpodstawowych nie chodzi na religię. To co są wielkie procenty, pan się zgodzi, panie pośle. Czy Platforma Obywatelska jest za tym, żeby zlikwidować religię w polskich szkołach?
Nie mamy dzisiaj uzgodnionego stanowiska w tej kwestii, aczkolwiek wielu moich kolegów uważa, że nadszedł czas, aby dokonać korekty tego rozwiązania, które zostało wprowadzone w latach 90. Nie chcę dzisiaj tak jednoznacznie określać, że pozostawiamy lekcje religii w szkole albo wyprowadzamy je z powrotem do parafii, ale coraz więcej jest takich głosów, że ten model, który obowiązuje w ostatnich latach, no nie sprawdza się, no choćby z tego właśnie powodu, o którym państwo mówicie, czyli to, że jest duża absencja. No i to jest takie trochę też komplikowanie, znaczy dodatkowe komplikowanie funkcjonowania całego planu lekcji, tak? Jeśli się okazuje, że część z nich nie chodzi. Więc są takie pomysły, żeby lekcje religii w szkołach zastąpić już tylko i wyłącznie obowiązkową etyką i pozostawić ewentualnie katechizację na poziom parafii. I myślę, że to się kiedyś tym skończy. Nie mówię, że w pierwszym roku po przejęciu władzy, ale myślę, że to są już naprawdę niewiele lat, niewiele czasu taki model się utrzyma, jaki jest w tej chwili. Tym bardziej, że te szkoły trochę po macoszemu traktują katechizację, więc często właśnie układają to w siatce lekcyjnej albo na początku, albo na końcu. W związku z tym też młodzież, jak ma do wyboru, czy pójść na lekcję religii, czy po prostu pójść do domu, czy pograć w piłkę, to często wybiera to drugie. No i to też powoduje, że zostaje niewielka garstka uczniów, kiedy teoretycznie jest to lekcja, za którą po pierwsze państwo płaci, a z drugiej strony no, teoretycznie powinni być objęci wszyscy uczniowie tą nauką. Więc sam jestem z pokolenia, które chodziło na katechizację do parafii. I nic się tam strasznego nie działo. Można powiedzieć, że ta katechizacja była mniej narzucana, bardziej z wyboru, z takiego świadomego wyboru rodziców i uczniów. No oczywiście zawsze to rodzice też mają dużo do powiedzenia, czy młody człowiek ma chodzić na religię, czy nie, bo to wynika z pewnego modelu przyjętego w danym domu, w danej rodzinie.
Ksiądz Górzyński opowiada również o raporcie Kongresu Katoliczek i Katolików z maja 2022 roku o stanie relacji państwo-kościół w Polsce. I z raportu wynika, jak mówi ksiądz, i wyłania się obraz kościoła, który jest uwikłany po same pachy w świat polityki. Do ciebie pytanie, pastor Paweł Chojecki. Ty jesteś za tym, żeby chrześcijanie angażowali się w politykę. Też sam niedawno wyraziłeś chęć kandydowania na prezydenta RP. Czy nie widzisz tutaj sprzeczności? Młodzi Polacy nie chcą, żeby Kościół mieszał się do polityki, a ty jednak wychodzisz z tego założenia, że chrześcijanie powinni się angażować.
Protestanci tradycyjnie są za rozdziałem państwa od kościoła. Nie kościoła od państwa, tylko rozdziałem państwa od kościoła, bo pamiętamy, że w historii to właśnie władcy, różni dyktatorzy, wcześniej mówiliśmy dzisiaj o dyktaturach Kaczyński, Ziobro, Łukaszenka i tak dalej, które właśnie niszczą kościoły, bo wolne kościoły, nie takie, z którymi można się dogadać, jak pan poseł powiedział, że władza nie może im dać marchewki, tylko oni naprawdę chcą wolności dla wszystkich, nie tylko dla wybrańców. One są największą, można powiedzieć, solą wokół wszystkich autorytarystów, czy katolickich, czy komunistycznych, czy tam moskiewskich, prawosławnych i tak dalej, nie? Dlatego, kiedy powstawały Stany Zjednoczone, czyli państwo zbudowane na fundamencie Biblii i właśnie zbudowane przez protestantów, to pierwszym postulatem chrześcijan było rozdział państwa od kościoła, żeby każdy wierzył w to, co chce. Zresztą bardzo podobnie Konfederacja Warszawska pokazała, że nie można dyskryminować żadnego, nawet jakby nie miał kilku tysięcy czy kilkudziesięciu tysięcy wyznawców kościoła czy szlachcica ze względu na wyznanie w urzędach Rzeczpospolitej, no i że ze względu na słowa, na spory doktrynalne przeciwko sobie szabel nie wyciągniemy. To jest dorobek Polski w Stanach Zjednoczonych zrealizowany. Nie? Także to jest pierwsza taka obserwacja, że zagrożenie nie jest w rzeczywistości to, co chrześcijanie mówią o polityce, nie? Tylko zagrożeniem jest, że władza państwowa zdominuje kościoły. To, co robi Łukaszenka, to, co robi Kaczyński, dogadując się z biskupami katolickimi, praktycznie jest to, co pan poseł zresztą mówił, ten sojusz tronu i ołtarza. I zerwanie tego z tronu to jest rozdział. Rozdział właśnie państwa od kościoła. Dalej myślę, że jakbym tu dyskutował z księdzem, który no, ten ruch prowadzi, to on by się zgodził, że Kościół musi reprezentować, stawać po stronie wartości. na przykład życia, na przykład wolności, wolności słowa, wolności wypowiedzi, wolności obywatelskich. To jest zadanie chrześcijańskiego Kościoła, a to jest polityka. Także od tego nie można uciec. Chodziło o to, żeby właśnie Kościół nie był uwikłany w władzę, w sojusz tronu i ołtarza, sojusz, można powiedzieć, prostytuujący się wzajemnie. Ani Kościół, który jest w sojuszu z władzą, nie broni wartości chrześcijańskich, ani władza, która jest w sojuszu ze sprzedajnym kościołem, nie jest władzą obywatelską.
I mam pytanie do przedstawicielek młodego pokolenia. Jak wasze pokolenie patrzy na to, co się dzieje dzisiaj w Polsce, czyli ten sojusz w jakimś stopniu? Niektórzy uznają, że to jest za duży stopień, niektórzy mówią, że to jest w porządku. Sojusz tronu i ołtarza, czyli władzy i kościoła rzymskokatolickiego. Jak młodzi postrzegają? Czy to ich odpycha, czy nie interesują się polityką, czy właśnie tym zblatowaniem Kościoła i państwa? Dominika Fałek.
Z moich rozmów z ludźmi wynika, że większość jednak młodych uważa, negatywnie patrzy na mieszanie się czy Kościoła do polityki, czy ogólnie Kościołów, ale myślę, że głównie chodzi właśnie o Kościół katolicki, który jednak ma bardzo duży wpływ na wiele rzeczy w Polsce. Jest to dominująca religia i przez to wiele ludzi uważa właśnie, że nie powinno być połączenia w ogóle Kościoła właśnie z polityką. I bardzo to krytykuję, że nie powinno tak być.
No to Dominika, do ciebie pytanie. Widziałaś, jak ludzie reagują na mój proces? Ludzie młodzi, kiedy dowiadują się, że krytykuję katolickie dogmaty, a jeszcze bardziej, kiedy dowiedzą się, że krytykuję prezydenta Dudę, czy ogólnie władzę pisowską, no to się cieszą. To mówią, ale dobrze, ale nie boi się ten pastor mówić.
Jak najbardziej. Też miałam takie głosy, że ludzie się... Ludzie popierają krytykę na Kościół ogólnie katolicki.
Także ogólnie zobaczcie, że rolą Kościoła jest krytykowanie władzy. To, co później troszeczkę przejęły media, nie? Bo media mówi się, że to jest ta czwarta władza, która ma krytykować władzę wykonawczą przede wszystkim, ale także ustawodawczą i sądowniczą, nie? To kiedyś robiły to właśnie kościoły. To Jan Chrzciciel został taki, można powiedzieć, jeszcze przed powstaniem Kościoła, ale przygotowujący drogę Jezusa, on został ścięty za to, że krytykował tam wataszkę ówczesnego króla Lula, który właśnie postępował niemoralnie. Najpierw został wtrącony do więzienia, a potem ścięty.
I rzeczywiście można powiedzieć, że zaangażował się w politykę.
No dokładnie.
Olga Machała, jak to z twojego doświadczenia wygląda?
No, myślę, że takim szczególnie odrażającym czynnikiem jest to, że no Kościół będący powiązany jednak no niezaprzeczalnie z polityką, z politykami, ma o wiele większe, powiedzmy, no, jak to powiedzieć, benefity, ma po prostu o wiele więcej, że tak powiem, możliwości i nie jest tak ograniczany jak inne, powiedzmy, instytucje czy organizacje, co młodych ludzi, no, denerwuje, no wkurza, no po prostu.
Czyli
jest
to uprzywilejowanie wkurza młodych ludzi, przede wszystkim
tak,
to.
Tak, też w momencie, w którym no, nie wykazuje się często żadnej tolerancji wobec innych, powiedzmy, no tutaj innych organizacji, czy innych, powiedzmy, podejść nawet. No tutaj nie ma żadnego, powiedzmy, otworzenia się na dyskusję. Myślę, że Kościół katolicki, przynajmniej osoby, z którymi się ja spotykałam i z którymi ja rozmawiałam, no to nie są w ogóle chętne na dyskusję, czy na rozmowę o swoich poglądach i też wysłuchania twojej strony, tylko jest to poniekąd takie wystawienie po prostu swojej opinii i tak ma być. I nie jest to, to nie jest nastawione na rozmowę, tak mi się wydaje.
Chciałam jeszcze poruszyć wątek artykułu 196 kodeksu karnego, czyli artykułu o obrazie uczuć religijnych. Beata Kempa, europosłanka Zjednoczonej Prawicy, cieszyła się niedawno z tego, że jest coraz więcej takich procesów, postępowań w sprawie artykułu 196. Kiedyś było 200 procesów, teraz jest 2,5 tysiąca, czy ponad 2,5 tysiąca. Panie pośle, jak pan ocenia ten artykuł? Czy on powinien zostać zniesiony, czy jednak powinien pozostać w polskim prawie?
Musimy gdzieś zmieścić, musimy się zmieścić pomiędzy ekstremami takimi, kiedy ktoś wchodzi do kościoła i nie wiem, przerywa mszę świętą, tak, i nie wiem, pluje na księdza, czy to będzie pastor, czy to będzie duchowny, prawosławny. I z drugiej strony kogoś, kto po prostu właśnie wyraża jakieś krytyczne opinie na temat konkretnego biskupa, konkretnego księdza, ma na to jakieś tam swoje dowody. I w moim przekonaniu zawsze równowaga byłaby dobra. Znaczy, jeśli to też jest kwestia możliwe, że zniuansowania same, znaczy osłabienia mocy tego artykułu, czyli potraktowania, że jeżeli ktoś się w jakiś taki bardzo ekstremalny sposób zachowuje, to podlega karze. Natomiast nie wtedy, kiedy ktoś po prostu, no nie wiem, zamieszcza na swoich social mediach jakąś tam, nie wiem, ostrą karykaturę krytykującą Kościół katolicki czy jakikolwiek inny związek wyznaniowy. Znaczy, wydaje mi się, że to nie jest dobre, ale to też właśnie znowu zależy od pewnej praktyki, bo jeżeli by sędziowie i sądy traktowały takie nadgorliwe wnioski o karanie i odrzucały je, nawet nie podejmowały rozpatrywania, to też ten odsetek by szybko spadł, no ale ponieważ dzisiaj często politycy namawiają albo są wręcz inicjatorami tego typu wniosków, no to i też tego rodzaju model walczenia z każdym, kto krytykuje Kościół, jest do wykorzystania. Także ja też nie odpowiem pani w tej chwili na pytanie, jak ten artykuł powinien brzmieć, czy też powinien zostać w ogóle usunięty. Natomiast niewątpliwy problem, który państwo zgłaszają, jest rzeczą do rozstrzygnięcia, do rozwiązania, ale też do popatrzenia, jak to będzie, kiedy okaże się, że właśnie Kościół nie ma za sobą całego stada polityków, którzy się tam przepychają w kruchcie i kto pierwszy do księdza, tylko że jest ten, o czym mówił pastor, rozdział państwa od Kościoła w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Nie szykanowaniu wtedy wszystkich tych, którzy są wierzącymi, ale tym, że uznajemy, że ktoś, kto jest wierzący, podlega pewnej ochronie w Polsce i już jakby wtórną rzeczą jest, w ramach jakiego obrządku to robi, czy jakiego rytu. Ważne jest to, że no, stara się być lepszym człowiekiem na ziemi w drodze do zbawienia i to już jest, że tak powiem, godne pochwały, no, bo są tacy, o czym też wcześniej tutaj państwo mówiliście, którzy dzisiaj deklarują się agnostykami, niewierzącymi, ateistami. W związku z tym, no, jak mam wybierać, to zawsze wolę wybrać kogoś, kto jednak, że tak powiem, próbuje sięgać gwiazd, będąc na ziemi.
Tu, jeśli mogę dołożyć pewną swoją obserwację z tych ostatnich kilkunastu lat, wcześniej rządziła Platforma Obywatelska i PSL, teraz PiS tam z Ziobrą. I no, nasz Kościół funkcjonuje w tej przestrzeni tamtej i tej. I był, że tak powiem, próba szykanowania i wtedy, i teraz. I ten czynnik ludzki, o którym pan poseł mówi, jakiś pewien klimat przyzwolenia na pewną, że tak powiem, elastyczność w krytyce kościołów, rzeczywiście za Platformy i PSL-u był większy, bo wtedy też jakiś tam nadgorliwy katolik się poczuł obrażony jedną z ilustracji w naszym miesięczniku Idź pod prąd i no, złożył wniosek do policji, była rewizja i tak dalej, ale na poziomie prokuratora to zostało wyrzucone do kosza i zagwarantowana nam wolność krytyki Kościoła katolickiego. Za PiS-u, no to już wiecie państwo, że skończyło to się i zarzutami prokuratorskimi, i pierwszym postępowaniem pierwszej instancji, wyrok skazujący, i apelacja w Lublinie, też wyrok skazujący. Także widać, że ten czynnik ludzki, o którym pan poseł mówi, jest ewidentny, że wtedy Platforma dawała tutaj troszkę więcej wolności, a PiS już, służąc biskupom katolickim, no już idzie na ostro, zabraniając na przykład protestantom, ale i wszystkim innym, bo to wystarczy tam memo Janie Pawle zrobić i już można mieć prokuratora na karku.
Dlatego
chociaż moim zdaniem lepiej by było wyrzucić ten artykuł, ponieważ on jest maczugą dla władzy o zapędach dyktatorskich.
Wiele środowisk właśnie podnosi, że powinno się usunąć z kodeksu karnego te zapisy.
Tam i klimat pozostawić był decydujący.
To w kodeksie cywilnym, że po prostu osoba obrażona będzie mogła sama dochodzić sprawiedliwości w
sądach. Jeśli chodzi o takie przypadki przerywania nabożeństw i tak dalej, to są oddzielne paragrafy. A tu chodzi o obrazę uczuć, czyli jeden katolik się czuje oburzony i leci do prokuratora i dzieje się to, co się dzieje, nie? Także te przepisy i zjawisko, o którym pan poseł mówi, no to absolutnie powinny być objęte ochroną prawa karnego, że nie wolno przeszkadzać w czynnościach religijnych i to jest oddzielny paragraf na to.
Mam jeszcze pytanie do was, dziewczyny. Czy przekonuje was to, co mówi poseł Poncyliusz? To jest jakaś emanacja właśnie opozycji, Platformy Obywatelskiej czy koalicji? Co w tym obszarze rozdziału Kościoła od państwa waszym zdaniem powinna deklarować, co zrobi dana partia polityczna, żeby was przekonać do głosowania na nią? Jakie macie oczekiwania od partii, która obejmie rządy? Co powinna zrobić właśnie w tym obszarze rozdziału Kościoła od państwa? Dominika Fałek.
Myślę, że na pewno chciałabym, żeby w tym postulacie partii, na którą mogłabym głosować, był rozdział Kościoła katolickiego od państwa, ale żeby nie było zabronione mieszanie się kościołów, czy ogólnie ludzi związanych w jakimś tam w zawodowym stopniu z religią w politykę. Nie jestem politykiem, więc nie wiem, co by musiało być w tych postulatach, ale nie wiem, jakby w ogóle można było przeprowadzić rozdział Kościoła katolickiego od państwa, ponieważ to już jest mocno zakorzeniona związek, ale na pewno myślę, że by się przydało w Polsce rozdzielić tą mafię od państwa.
Mocne słowa, ale taki jest rzeczywiście klimat wśród niektórych środowisk. Olga Machałacz, chciałabyś coś dodać? Czy masz w ogóle nadzieję, że rzeczywiście główne partie, te, które obejmują władzę, one są w stanie się oddzielić od kościoła, który jest dominujący w Polsce?
No myślę, że ówczesna władza nie jest w stanie już tego zatrzymać i tak naprawdę stoimy przed wyborem w tym momencie mniejszego zła, bo tak jak powiedziała Domisia, to jest zbyt zakorzenione, wydaje mi się, żeby to dobrze i wyrwać i oddzielić te dwie segmenty od siebie. No, w takiej Polsce, w której ja chciałabym dalej żyć, to chciałabym, żeby to była Polska taka, w której każdy może powiedzieć takimi słowami, jakie uważa za adekwatne, to co uważa, to na jaki ma pogląd. I owszem, uważam, że trzeba pilnować też, powiedzmy, konwencji swojej wypowiedzi i tego, jakich słów się używa, ale na pewno powiedzmy takie poprawianie albo potem wyrażenie swojej, nie wiem, dezaprobaty wobec tego, co zostało wypowiedziane, na pewno powinno przebiegać najpierw między sobą nawzajem, żeby też umieć po prostu z sobą rozmawiać i też rozumieć to, że jako ludzie różnie siebie wyrażamy i różnie używamy różnych słów, a nie, powiedzmy, gonić kogoś za to, że nie wyraża się tak, jak my byśmy tego chcieli, bo nie na tym polega, myślę, życie w społeczeństwie. No też mówię, przede wszystkim chciałabym, żeby powróciła do Polski i do mojego pokolenia taka nadzieja na to, że będzie lepiej, bo myślę, że najgorszym, co zrobiła ta władza i to, co się obecnie dzieje, jest to, że po prostu nie ma już nadziei w nas i sama często łapię się na tym, że za bardzo po prostu kocham Polskę, żeby stąd wyjechać, ale nic mnie tutaj nie trzyma poza taką, powiedzmy, przywiązaniem, które jest jakby, wiąże się z naszą historią, ale no trzeba pamiętać, że to my w tym momencie tworzymy historię, a i to kiedyś ona będzie może świadectwem, dlaczego nie wyjeżdżać z Polski.
Panie pośle, ostatnie pytanie. Jaki macie pomysł na młodych? Tych młodych, którzy już są zmęczeni i sojuszem tronu z ołtarzem, ale także zmęczeni tym wszystkim, co się dzieje w Polsce. Czy Teraz jest pana chwila, ostatnie słowo podsumowania. Nie słyszymy pana posła.
Myślę, że będzie moment, w którym ogłosimy taki kompletny program dla młodzieży. Dziś to, co pokazaliśmy, to są pewne elementy związane, czy to z wejściem w dorosłe życie, choćby mieszkanie, które proponujemy, żeby młodzi ludzie mogli łatwiej starać się o kredyt na mieszkanie. Mówimy o tak zwanym kredycie na mieszkanie za 0%. My mówimy też o tym, że dla młodych, i to też wybrzmiewało trochę w głosach koleżanek, a żeby ci młodzi ludzie też czuli się w Polsce częścią takiej europejskiej rodziny i korzystali z tego pełnymi garściami, choćby poprzez różnego rodzaju wymiany szkół, uczelni, to żeby mogli bez ograniczeń, choćby po całej Unii Europejskiej, podróżować w jakimkolwiek celu, czy będą to cele turystyczne, zarobkowe, czy właśnie naukowe. My mówimy też o tym, że chcemy młodym pozwolić, dać możliwości wejścia w dorosłe życie, choćby jeżeli chodzi o posiadanie dzieci. Mówimy o żłobku w każdej gminie, tak aby młoda mama mogła zdecydować, że wcześniej chce wrócić na rynek pracy niż po 3 latach. Mogła, nie mówię, że musiała. Mówimy o babciowym, które ma wspierać właśnie rodziny z małymi dziećmi, tak aby właśnie mogły te rodziny bardziej angażować się zawodowo, jeżeli uznają, że to jest dla nich istotne, ale żeby też państwo gwarantowało finansowanie opieki nad małymi dziećmi. Więc mówimy, więcej do tej pory powiedzieliśmy o takim momencie, w którym młody człowiek już wchodzi w dorosłe życie. Jeśli mówimy o czasie edukacji, no to każdy z nas, kto dzisiaj obserwuje życie, zdaje sobie sprawę, że i kwestia edukacji, szkolnictwa na poziomie średnim i podstawowym pozostawia wiele do życzenia. I te wszystkie deformy, których dokonała wcześniej pani minister Zalewska, a obecnie poprawia to głębiej pan minister Czarnek, to są rzeczy do głębokich zmian. Tak, aby szkoła przygotowywała młodego człowieka do tego, z czym będzie się zderzał potem przez całe dorosłe życie, a nie była taką sztuką dla sztuki, można powiedzieć, takim kształceniem erudycyjnym, który i tak na koniec z pamięci umyka, to kształcenie umyka i niewiele z tego pozostaje. Więc też chodzi o to, żeby każdy młody człowiek w cyklu edukacyjnym mógł odnaleźć siebie, a nie być wbijany w takie kanony gdzieś przyjęte na poziomie Warszawy, Ministerstwa Edukacji Narodowej, i każdy ma się w tym odnaleźć, niezależnie czy ma duszę artysty, sportowca, szalonego naukowca czy poety. To na tym nam bardzo zależy, ale myślę, że koleżanki z Komisji Edukacji w najbliższych tygodniach też ogłoszą bardziej taki kompletny program różnego rodzaju ofert.
I czekamy
to tyle,
na ten program.
Co teraz mogę powiedzieć.
Dziękujemy serdecznie i jeszcze na koniec twój pomysł na młodych. Ogłosiłeś start w wyborach prezydenckich.
Znaczy, ja myślę, że młodzi nie potrzebują socjalu. Nie po to się wyjeżdża na Zachód, nie po to się wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych. Młodzi chcą perspektyw, chcą nadziei i chcą wolności. I tyle państwo powinno im gwarantować.
I tym akcentem kończymy naszą dyskusję. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy wzięli w niej udział. Był z nami poseł Paweł Poncyliusz, wiceprzewodniczący Klubu Platformy Obywatelskiej.
Dziękujemy
panie pośle. Dziękujemy. A także Dominika Fałek oraz Olga Machała z Fundacji Twój Ruch. Dziękujemy wam serdecznie.
Dzięki.
I pastor Paweł Chojecki. Dziękujemy. Szef telewizji Idź Pod Prąd. Dziękujemy również.
Dziękuję i pozdrawiam.
Dziękujemy za wasz udział, za wszystkie wasze komentarze i pytania. I jeszcze widzimy się o godzinie 17 na serwisie informacyjnym Idź Pod Prąd. I o godzinie 18 dogrywka, kontrrewolucja, chrześcijaństwo i Arystoteles, historia fatalnego związku, część druga. Dziękujemy wam za wsparcie i jeżeli chcecie nas wesprzeć, to zostawiamy otwarte światło, 605 wpłat już w tym miesiącu, czyli 605 gitar w miesiącu czerwcu. I tak jak informowaliśmy wcześniej, zbieramy na perkusję, drodzy Państwo. Jeżeli chcesz wesprzeć rozwój naszej grupy muzycznej, to potrzebujemy około 5000 zł na perkusję. Zakupiliśmy już część zestawu. Przypominamy o wystawie Biblii w Kraśniku od 19 do 24 czerwca w godzinach 11-17, w sobotę w godzinach 11-16 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kraśniku, ulica Koszerowa 10A. I na tym zakończymy. Dziękujemy serdecznie za program i widzimy się, tak jak mówiłam, 17 i 18. Do zobaczenia.
Codzienna dawka najciekawszych informacji bez tematów tabu.
Od poniedziałku do piątku o 13 na żywo jesteśmy tutaj dla Ciebie.
Miło, szczerze mówiąc.
Tworzymy filmy, reportaże, animacje.
Szukamy alternatyw w polityce, w kościele i w mediach.
Transmitujemy nauczania biblijne.
Najważniejsze, weźcie Biblię.
Dyskutujemy, organizujemy warsztaty.
A ja się, przepraszam, nie mogę z panem profesorem zgodzić.
Chcemy poznać twoje zdanie.
Zapraszamy na programy psychologiczne, medyczne,
a także edukacyjne i rodzinne.
Serwis informacyjny Idź Pod Prąd.
Najważniejsze newsy z Polski i świata.
Bez ściemy, bez lania wody.
Kontrkultura w filmie.
I nie tylko.
Koncerty, teledyski, muzyka w Idź Pod Prąd. Organizujemy zjazdy widzów, konferencje, spotkania na żywo.
Idź Pod Prąd! Więcej niż telewizja!
Zobacz, a nie pożałujesz.